Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie Państwa pozdrawiam, zapraszam na rozmowy niedokończone. W naszym studiu goście, witam serdecznie, pani poseł Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam, szczęść Boże.
Pani poseł Anna Zalewska jest autorką projektu ustawy oddalającej elektrownie wiatrowe od domów.
Tak.
Drugim gościem jest pani Iga Kuczmańska. Pani Iga Kuczmańska jest dyrektorem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pozytywna Energia. Pani jest z Warmii i Mazur, tak. Z gminy Działdowo, a dokładnie?
Ruszkowo, gmina Działdowo.
Bardzo dziękuję. I pan Piotr Kurowski.
Szczęść Boże.
Boże panu. Pan Piotr Kurowski jest członkiem Komitetu Obrony Mieszkańców przed lokalizacją elektrowni wiatrowych, mam rozumieć, też w pobliżu domów.
Tak jest.
Pan jest z Mazowsza, z powiatu ciechanowskiego.
Tak.
Szansa na uporządkowanie ferm wiatrowych to, drodzy Państwo, temat, który dzisiaj chcemy Państwu też zaproponować. Ja bym chciał, nim powiemy o tym porządku i o tym, co Państwo robią, jak to się stało, że z tym problemem, bo widzimy to jako problem, chociaż gdzieś na takiej stronie zielonej znalazłem zalety i wady firm wiatrowych i napisano ładnym rysunkiem, że przeciwnicy energetyki wiatrowej uważają, że turbiny są źródłem hałasu. Rzeczywiście w bliskiej odległości praca wiatraka może być uciążliwa, jednak farmy wiatrowe buduje się zawsze w rozsądnej odległości od zabudowań, aby hałas nie był szkodliwy dla mieszkańców. Tak ładnie piszą.
Tak, my znamy te zalety, my znamy te opinie lobbystów wiatrowych.
Ale właśnie, może pani poseł, jak to się stało, że pani też, no teraz jest autorką, ale no napotkała na te trudności, pewnie nie osobiste, ale trudności ludzi, którzy pewnie z problemem przyszli.
Osobiste też, bo problem dotykał mojej gminy, ale tak naprawdę pracę zaczęłam w swoim własnym okręgu. Po prostu starałam się być odpowiedzialnym posłem, kiedy zaczynałam karierę kilka lat temu. I kiedy mieszkańcy powiatu kłodzkiego zgłosili się do mnie, radni powiatu też potrzebowali takiej pomocy, żeby wesprzeć protestujących. W Kotlinie Kłodzkiej miało stanąć 100 elektrowni wiatrowych w miejscowościach uzdrowiskowych.
Kilka farm.
Udało mi się razem z radnymi, z prawnikami, z profesorami, naukowcami i rzeczywiście musiałam się tego nauczyć od początku do końca, ponieważ zajmuję się ochroną środowiska, więc okazało się, że tą wiedzą mogę się dzielić dalej. Mówiąc nieskromnie, sława się rozeszła, że udało się obronić powiat kłodzki od elektrowni wiatrowych i tak naprawdę od 7 lat jeżdżę po Polsce, wspierając nie tylko swój okręg, ale tak właściwie każde miejsce, gdzie jestem w stanie dojechać. W większości wypadków jest to dosyć skuteczne. Nie ma elektrowni wiatrowych, gdzie udało się przekonać radnych, wójtów, ewentualnie stowarzyszenia, które organizowaliśmy, bo to jest metoda stowarzyszenia, są stroną w postępowaniu.
Ja tak powiem, że byłem na stronie przed naszym spotkaniem, przed rozmowami i pani ma to też dosyć dużo materiałów, pewnie wielu może z tego skorzystać, nawet jak założyć stowarzyszenie.
Tak, prawo, dlatego, że to jest taka pierwsza pomoc i muszę powiedzieć, że jestem dumna z obywateli i mieszkańców Polski, dlatego, że problem, licząc z grubsza, dotyczy co najmniej 2,5 miliona osób. To fantastyczni ludzie, którzy natychmiast po analizie strony internetowej się organizują i zwyczajnie zgłębiają wiedzę od początku do końca.
Czyli jak się zorganizują, tak. Nie jest tak łatwo nas lekceważyć, tak?
Tak, oczywiście. Choć lobbyści i wójtowie, którzy mają prawda, różnego rodzaju interesy w lokalizacji farm wiatrowych, robią wszystko, żeby ludzi zlekceważyć. W wielu miejscowościach protesty zaczynały się wtedy, kiedy tak naprawdę wjeżdżały już maszyny do budowania elektrowni wiatrowych. Tak na przykład było w Woli Rafałowskiej na Podkarpaciu. Tam szczęśliwie udało się wygrać sprawę po bardzo wielu latach. Byli cierpliwi, ale bardzo skuteczni. Teraz taki duży protest jest w Jezioranach, gdzie ludzie mimo tak niskiej temperatury...
W Jezioranach z Polskiego Radia, tak?
Tak, jest. Mimo tak niskiej temperatury... kandydatury już są w przyczepach kempingowych, protestują, blokują, blokują drogę. Tak, dlatego, że oni mają w ręku wyrok mówiący o tym, że elektrowni wiatrowych tam być nie może, dlatego, że zostały posadowione na mocy ustawy o inwestycjach celu publicznego, a są orzeczenia sądu mówiące o tym, że elektrownia wiatrowa inwestycją celu publicznego nie jest. Wójt absolutnie tych ludzi lekceważy, nie przychodzi na sesję, gdzie przychodzą protestujący, a ostatnio na sesję nie przyszli radni, czyli nie było kworum i nie było tak naprawdę z kim rozmawiać. W związku z tym, prawda, dajemy im siłę i wsparcie, pokazując, jak są zdeterminowani i wierzymy, że to się uda. Między innymi na swoim wystąpieniu sejmowym też mówiłam o jezioranach, pokazując, jak patologia skupia się wokół elektrowni wiatrowych. Bo to, co się dzieje w jezioranach, jest już taką ostateczną skalą, ale tak naprawdę mamy ponad 500 gmin protestujących, bo myślę, że ojciec już wie, państwo wiedzą, lobbyści wiatrowi chcą lokalizować farmy wiatrowe wszędzie. W każdej gminie w Polsce jest jakieś postępowanie. W każdej gminie próbują, czy będą mogli postawić elektrownie wiatrowe. Bez względu na to, czy wiatr jest dobry, czy zły, bo on musi wiać w określonych parametrach. Kuszące są fundusze strukturalne. W następnym okresie finansowania zobowiązaliśmy się, premier Donald Tusk, do tego, że wyda 60 miliardów na energię odnawialną. To kąsek nie do pokardzenia.
Bardzo dziękuję, pani poseł. Teraz pani dyrektor Iga Koczmańska. Jak to się stało, że pani też no w jaki sposób odpowiada na problem też, czy osobisty, czy bardziej społeczny, bo tutaj ale też Stowarzyszenie Pozytywna Energia.
Tak. No właśnie założyliśmy takie stowarzyszenie ogólnopolskie, żeby było nas po prostu gdzieś widać, żebyśmy razem mogli zrobić coś dla mieszkańców, prawda? Ja w swojej gminie, ja powiem może na przykładzie mojej gminy i gmin obok, które z nami graniczą. Więc zaczęło się tak, że ja się dowiedziałam o wiatrakach, kiedy pierwszy wiatrak stanął niedaleko tam, gdzie mieszkam, prawda? W mojej gminie. Ten wiatrak postawili, mimo że tam mieszkańcy nie zgadzali się. Oni się dowiedzieli dopiero, jak wjechały właśnie samochody z wiatrakiem na pola. Nikt im nie mówił, nikt nie zrobił żadnego zebrania, prawda, informacyjnego.
Ale wydaje się, że w postępowaniu, nie wiem, o uwarunkowania środowiskowych,
nie było
o
takiego postępowania,
zabudowy, warunkach, czy pozwolenie na budowę, no gdzieś chociażby tak, jacyś sąsiedzi o czymś się dowiadują.
Nie, sąsiedzi właśnie nie, ale pan wójt i pan starosta wydali taką decyzję po prostu. Na tak zwany
KIK. Jest inwestor jest, i otrzymuje pozwolenie.
Tak, inwestor dogaduje się z panem wójtem i budują sobie wiatrak, prawda? I przyjeżdżają do takiego pana, który jest byłym dyrektorem PGR-u, który kupił sobie taki właśnie były PGR, prawda? Ma dużo ziemi i on postanowił sobie z jakimś tam panem, akurat z Działdowa, który też ma jakąś dużą firmę, ma pieniądze, postanowili sobie postawić wiatrak. Mimo, że nikt nie chciał się zgodzić na ten wiatrak. No i wiatrak stanął. Co najfajniejsze, ten wiatrak jest podłączony do linii energetycznej, bo oni się tak właśnie ustawiają, żeby mieli właśnie blisko przyłącze.
To się ma też i prawo o, można powiedzieć, energetyczne mówi o tym, że jeżeli będzie wiatrak, no to ten prąd będzie musiał jakiś zakład energetyczny odebrać.
No tak,
i będzie
dlatego tak blisko właśnie zabudowań, bo tam są linie przesyłowe. I co najfajniejsze, do tego wiatraka zrobili sobie napowietrzną linię nad drogą gminną. I też nikogo to po prostu nie rusza, prawda? Bo tak sobie zdecydowali, tak zrobili i tak jest. Od tamtej pory właśnie dowiedziałam się, że wiatraki mają stanąć także obok mojego domu, o czym nie wiedziałam. I to miało stanąć 45 tych wiatraków. Ale jeżeli zaczęłam już pytać, to się okazało, że sprawa jest już w sądzie administracyjnym, bo założyli to sąsiedzi, o czym ja nie wiedziałam, bo mają działki, nie mieszkają tam, a mają działkę przyległą do mojej ziemi, zaskarżyli, prawda, ten plan zagospodarowania, na którym były te wiatraki. I okazało się, że już wygrali sprawę. Pan wójt się oczywiście odwołał, a jakże, i przegrał sprawę. I myśleliśmy, byliśmy bardzo spokojni, że sprawa jest załatwiona, wiatraki nie staną za płotem. Ale w międzyczasie staną jeszcze dwa w gminie. Też właśnie na postanowienie wójta i starosty, prawda? Tak zdecydowali, że będą stały te wiatraki.
Może ktoś jakiś mniejszy opór stawiał i albo też nie wiedział.
Najprawdopodobniej nic nie wiedział, ponieważ nikt nic nie wie w gminie o takiej budowli właśnie, o budowaniu wiatraków. Dlatego wtedy postanowiłam natychmiast wydrukować listy. Na swoim kserodrukowałam ulotki, 1200 ulotek. Wysłałam to pocztą do mieszkańców, zebrałam materiały, żeby właśnie powiadomić mieszkańców, że staną wiatraki. I poprosiłam pana wójta, że chcą zrobić zebrania wiejskie. Na to powiedziano mi, że nie dostanę sali.
Takie, mam rozumieć, konsultacje społeczne chciała
tak,
pani zrobić.
Żeby przekazać, co się dzieje w gminie, prawda? Bo pan wójt nie był tak łaskaw, żeby poinformować ludzi. No i wtedy był opór, nie dostanie pani sali. Sale są w każdej wsi, są zamknięte na klucz. Ludzie nie korzystają z tych sal, bo salami zajmuje się pani, która mieszka gdzieś tam w Działdowie, ona ma klucz i trzeba ją prosić, żebyśmy mogli zrobić sobie zebranie wiejskie, prawda? No to napisaliśmy pismo.
Ale sala jest chyba dla mieszkańców, czy...
Tak by się tak wydawało, prawda?
Stoi dla jakiejś...
No właśnie, ale tak nie było.
Zbudowana przez mieszkańców.
Tak nie było. I wystosowałam pismo do pana wójta, że chcę właśnie te zebrania i że bardzo prosimy, żeby pan wójt z radnymi na takie zebranie przyjechał. No i wtedy oczywiście, jak to już było tak formalnie, no to pan wójt zdecydował, że takie zebrania będą. Odbyły się w czterech wsiach naszej gminy. No i cóż, przyjechał pan wójt, wziął pana przewodniczącego rady i wziął jeszcze jakiegoś pana ze środowiska, którego nie znaliśmy, bo tak szybko się przedstawił, że nie wiedzieliśmy, kto to jest. I zaczął nam opowiadać o ptaszkach, których nie ma, prawda? My swoje, on swoje. Nie dał do głosu dojść, prawda? Pan wójt z założonymi rękami we wsi Różkowo, gdzie przyszło dużo ludzi, powiedział, ale o co wam chodzi? Ja nie dostałem podwyżki 2 lata, a pan wójt zarabia 13 tysięcy. I właśnie zapytałam wtedy, czy pan mówi tym ludziom, którzy są bez pracy, gdzie są miejsca pracy, prawda? Nie wiatraki, gdzie są miejsca pracy dla ludzi, dlaczego oni wyjeżdżają stąd? No to oczywiście było to źle odebrane. Pojeździliśmy sobie po tych czterech wsiach, zrobiliśmy te zebrania wymuszone oczywiście bardzo.
Ale do
nie
ludzi,
dowiedzieliśmy się niczego.
Ale do ludzi też doszła informacja, tak?
Doszła informacja.
Myślę, tak, że to tak, było istotne,
doszła
ważne.
Doszła informacja, te ulotki, prawda? No i wtedy myśleliśmy, że pan wójt zobaczył, jaki jest sprzeciw, że to będzie cisza. Ale niestety dowiadujemy się, właśnie byłam w gminie na takim niby zebraniu. Pani projektant przyszła. Przyniosła projekt nowego planu zagospodarowania, gdzie znowu za moim płotem stanie 13 wiatraków, a w gminie 50, z tymi, które stoją 53. Mam tutaj właśnie wszystko wyliczone dokładnie, gdzie one staną. O czym też mieszkańcy nie wiedzą, że za ich domami będą stały wiatraki. I to bardzo duże wiatraki, bo to te największe o dużej mocy. No i na tym zebraniu oczywiście pan wójt spóźnił się 40 minut. Panowie radni przyszli po 40 minutach. Wtedy wstałam, podziękowałam i wyszłam, ponieważ był tylko inwestor i pan, który daje swoją ziemię. A ja nie mogę patrzeć, jak rolnicy, gdyby ten pan był rolnikiem, to jeszcze rozumie, on ma tylko ziemię, którą kupił sobie za przysłowiową złotówkę, prawda? A on w tej chwili oddaje polską ziemię, rolną ziemię, piękną ziemię pod wiatraki. Rozpacz bierze.
Bardzo dziękuję.
Bo, tak, panowie wójtowie oddają pod żwirownię i pod wiatraki, bo tak najłatwiej.
A to jeszcze inny problem, tak, żwirownie,
tak? I bardzo chętnie byśmy zrobili taki program.
Dziękuję. Pan Piotr Kurowski. Pan jest członkiem Komitetu Obrony Mieszkańców przed lokalizacją elektrowni wiatrowych. Jak właśnie pana przygoda? Jak to daleko też, można powiedzieć, sprawa poszła w pana przypadku?
Szanowny ojcze, sprawa elektrowni wiatrowych, to skąd się dowiedziałem? Oczywiście dowiedziałem się z Radia Maryja, bo kiedyś wieczorem słuchając audycji, akurat było to właśnie o tym, o czym wspomniała tutaj już pani poseł z Woli Rafałowskiej. Pamiętam, została przerwana audycja, program w Radiu Maria i z tego miejsca właśnie z Woli Rafałowskiej z telefonu komórkowego ludzie mówili, co tam się wtedy działo. Jeszcze wtedy no, współczułem im bardzo i z niedowierzaniem słuchałem tej relacji i myślałem, że to się w Polsce dzieje, że ludzi spotyka taki problem. Tutaj telewidzom, telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maria nie potrzeba zbytnio tłumaczyć o szkodliwościach, oddziaływaniu tych elektrowni wiatrowych, dlatego że wiele już było na ten temat audycji.
Z jednej strony ta sprawa, ale z drugiej strony patrząc i słuchając tego, co Państwo mówią, no kwestia takiego ustawienia prawa, które może nas lekceważyć, albo może nas pominąć, czy może nas wykluczyć w procesie no jednak postępowania administracyjnego.
Tak. I tutaj, szanowny ojcze, później z tymi ludźmi z Woli Rafałowskiej i na przykład z pod Suwałk spotkaliśmy się, no to było dosłownie za może miesiąc, półtora. Już ten problem dotknął mnie. Dowiedziałem się, że w tym czasie, gdy słuchałem tej audycji, to była wydana już decyzja środowiskowa w mojej gminie. Ona się uprawomocniła, ale tej informacji, właśnie tych konsultacji społecznych oczywiście nie było. I to jest, tak się dzieje w większości właśnie przypadków, w większości gminach, że ta informacja, właśnie te konsultacje społeczne nie docierają. Spotkaliśmy się w Brańszczyku w czasie rekolekcji adwentowych. Tutaj wielkie podziękowania kieruję do pana Michała Grabianki, który nas jeszcze wtedy małą grupę zebrał, tłumaczył, namawiał, więc wręcz prosił, jak trzeba działać, żeby się organizować i zakładać właśnie te stowarzyszenia, żeby być stroną. I tutaj muszę powiedzieć, panie Michale, miał pan rację. Tak się stało, działamy od tego momentu, od 2009 roku, od tych właśnie rekolekcji w Brańszczyku. W Polsce powstał niesamowity ruch społeczny, który działa. Są to ludzie, tak jak pani poseł mówiła, tyle gmin, ponad 500 gmin właśnie dotyka ten problem. Tych właśnie, o których wiemy, tych zarejestrowanych, a ich jest na pewno sporo więcej. W każdej takiej grupie jest lider. Są to ludzie niezłomni, nieprzekupni oczywiście, bo tak jak i do mnie i pewnie do większości z tych ludzi ktoś tam kiedyś próbował trafić i w jakiś sposób po prostu sprawę załatwić, no po prostu przekupić nas. Po co tam się zajmować tym, po co walczyć? Nie ma sensu, bo tak wiataki postawiamy tak. Okazuje się, proszę Państwa, że nie. Przecież od tylu lat udaje nam się, wygrywamy. I to są naprawdę ludzie, którzy sobie bezinteresownie pomagają. Oni działają. I tutaj wielkie dzięki jeszcze dla telewizji Trwam Radia Maria. Bo przecież wielu z tych ludzi nie ma internetu, nie ma komputera. I dzięki właśnie tym mediom, tym wolnym, niezależnym polskim mediom, ta informacja do tych ludzi dociera. Ja kiedyś, będąc zaproszony na takie spotkanie w jednej z gmin na Mazowszu, próbowałem na początku jakoś tych ludzi przekonać, wytłumaczyć i mówić o szkodliwościach. I jedna z tych osób odzywała się, proszę pana, my tu w większości słuchamy Radia Maria i oglądamy telewizję Trwam, kto może. I proszę, niech pan nam powie, jak skutecznie protestować, jak założyć stowarzyszenie, jak być stroną. To ci ludzie gdzieś tam w małej miejscowości, oni wiedzą, słuchając Radia Maria, oglądając telewizję Trwam, oni wiedzą, już naprawdę bardzo dużo. Tylko potrzeba im takiej pomocy, takiego po prostu pociągnięcia. I później, jak to się odbywa? Że oni mówią, jak mamy panu się odwdzięczyć, jak panu podziękować za to, że pan przyjechał. Mówię, słuchajcie, jeśli ktoś się do was zwróci, róbcie to dalej.
Ludzie tak się organizują jakoś tak, no nie wiem, szukają, czy czekając na jakiegoś lidera, czy potrafią...
Jakoś tak, drogi ojcze, jest, że w tym społeczeństwie, w tych małych grupach znajdzie się jakaś osoba, która to pociągnie. Jest. Telewizja Trwam Radio Maria pozwala ludziom myśleć. Ci ludzie nie boją się myśleć. Zauważają, że jednak nie jest tak, jak w mediach tych właśnie mętnego nurtu, wspaniale, pięknie, jeśli chodzi o wiatraki, ekologiczna energia i tak dalej. Wszyscy z tego będziemy czerpać niesamowite korzyści i to musi być. Okazuje się, że nie. Słuchając właśnie tych programów, czy w telewizji, czy w radio, dowiadują się, że nie jest właśnie tak, jak tam im się to tłumaczy.
Ja tutaj tylko do tego, co pan Piotr powiedział, taką jedną rzecz chcę dodać, bo te wszystkie stowarzyszenia, w tym Stowarzyszenie Ogólnopolskie, myśmy się kilka razy spotykali w Warszawie i tam zapadła decyzja, że rzeczywiście musi powstać Ogólnopolskie Stowarzyszenie, żeby być partnerem dla rządu, bo musi konsultować ustawy, między innymi te związane z elektrowniami wiatrowymi. To są jedyne stowarzyszenia ekologiczne w Polsce, które nie wymuszają protestu po to, żeby zarobić. Tak jak pan Piotr powiedział, do każdego stowarzyszenia lobbyści wiatrowi przyszli. Oferują ogromne pieniądze. Do jednego stowarzyszenia na Kaszubach przyszli i zaproponowali 1 000 000 zł na rozwój stowarzyszenia. I do ludzi, którzy zrezygnowali. Obronili kawał Kaszub od elektrowni wiatrowych. Więc to, co pan Piotr mówi, rzeczywiście to jest nadzwyczajna siła i moc też i w obronie swojej ziemi.
Dokładnie.
Bo Ministerstwo Rolnictwa beztrosko na przykład odrealnia grunty 1, 2, 3, a oni zdają sobie sprawę, że szykują sobie los na 30 lat i że sprzedać ziemi ani sprzedać domu nie będą mogli.
Znalazłem takie opracowanie. Tutaj stan jest wykazany na marzec 2013 roku, na wrzesień, na czerwiec i mowa jest o energetyce wiatrowej w Polsce, Europie i na świecie, uwarunkowania prawne, pomoc publiczna dla inwestycji wiatrowych i ograniczenie perspektywy biznesowe, niestabilność prawa, bariery administracyjne. Ale w tym opracowaniu czytam, że no najlepiej rozwijają się właśnie fermy wiatrowe, bo elektrownie biogaz od 2006 do 2013 cały czas na tym samym poziomie. Później elektrownie na biomasę, no lekkie wahnięcia są, ale w zasadzie również to jest konstans. Elektrownie wytwarzające energię z promienia słonecznego w ogóle nawet ich nie ma, czy nie są kwalifikowalne. Elektrownie wiatrowe, tutaj no bardzo duży wzrost, no i elektrownie wodne, one maleją. Jak było ich bardzo dużo w roku 2006, no to teraz można powiedzieć, to jest 1/4, czy 1/5 nawet. Jak to się dzieje, że to tak szybko idzie do przodu? No i dzisiaj też pytanie pani poseł, szansa na uporządkowanie farm wiatrowych. Pytam dlatego, że ostatnio pewnie wielu z nas miało okazję też i przysłuchiwać się, czy oglądać debatę, burzliwą debatę na temat projektu, który został wniesiony na obrady Sejmu przez Prawo i Sprawiedliwość. Pani jest autorką tego projektu ustawy oddalającej wiatraki, fermy wiatrowe od domów. I stało się tak, że no projekt nie poszedł do kosza, chociaż też były takie głosy, ale premier Donald Tusk spowodował, że trafił on do Komisji Infrastruktury i Samorządu.
Tak, więc zacznę od tej dynamiki rozwoju elektrowni wiatrowych. To wynika z dwóch kwestii. Po pierwsze, taka jest polityka rządu. Tak zdecydowano, że w tym miksie energii odnawialnej przede wszystkim to będą elektrownie wiatrowe. A stało się tak dlatego i dzieje się tak dlatego, że po prostu wygrywają lobbyści tejże energii. W 2013 roku, w styczniu, miała wejść ustawa OZE, gdzie między innymi miało być zaplanowane, w jaki sposób my będziemy traktować mikroinstalacje i jak wesprzemy rolników i wszystkich mieszkających na wsi, po to, żeby to oni dostawali dofinansowanie i oni korzystali z funduszy strukturalnych.
A ten sektor OZE to znaczy?
To właśnie energia odnawialna, tak. I to od półtora roku tkwi w rządzie. Pan Piechociński co miesiąc opowiada, że będą kolejne odsłony i że to już lada moment będzie. A tam za każdym razem kolejni lobbyści nie pozwalają, żeby ta ustawa ujrzała światło dzienne. Więc to są po prostu bardzo duże pieniądze i wielu lobbystów siedzących w ministerstwach, którym zależy, żeby prawo nie było uporządkowane, dlatego że można, mając świetnych prawników, bo oni mają bardzo duże pieniądze i mają naprawdę bardzo dobrych prawników, próbować wygrywać z ludźmi, wygrywać z ich ziemią, wygrywać z ich majątkiem.
Lobbyści, którzy mieszkają w Polsce czy poza granicami?
No najczęściej poza granicami, dlatego że w Polsce tworzone są spółki córki albo spółki, które odsprzedadzą pozwolenie na budowę. To są spółki z kapitałem założycielskim 5000. To bardzo śmiesznie czasami brzmi i wygląda.
A co na to kiedy minister na środowiska, czy urzędnicy Ministerstwa Środowiska?
Oni są zainteresowani, żeby to tak wyglądało. Mówią, że kwestia oddalenia jest jakąś bzdurą, mimo że cała Unia Europejska oddaliła elektrownie wiatrowe. Albo wprost, w kilometrach, albo poprzez iloczyn. To znaczy mówi się, że na przykład jeżeli jest wysokość wieży 170 masztu, 170 metrów, to ma być 10 razy, 5 razy. Jak rośnie wieża, czyli rośnie moc tejże elektrowni wiatrowych, tym dalej oddala się elektrownie wiatrowe. U nas nikt nie był tym zainteresowany. Projekt złożony został w lipcu 2012 roku. Półtora roku ciszy. Odbyły się ze 3-4 spotkania w Sejmie na ten temat. Rząd nie prowadzi żadnych badań naukowych, a próbuje ze mną dyskutować, że jak oddalimy o 3 kilometry, a ja tylko mówię za Ministerstwem Zdrowia tego rządu, że tak właśnie ma wyglądać, to energii odnawialnej czy energii wiatrowej nie będzie. I nikt mi nie udowodnił tego. Ja nie mam takich instrumentów jak polski rząd. Nie mam grantów na niezależne badania. Jedyne badania są albo tych profesorów, którzy współpracują z nami i oni pracują za darmo, po prostu sami się zgłaszają. Mówią, że mają nowe badania lub przeprowadzą takie badania. Rząd nie chce tego robić. My korzystamy też z europejskich badań, bo tam się nauczono żyć z elektrowniami wiatrowymi. W Niemczech się demontuje elektrownie wiatrowe. Zresztą tam jest tak, że jak powstaje jedna elektrownia wiatrowa, to są 3 stowarzyszenia przy tej elektrowni wiatrowej. Tam się po prostu szanuje obywateli i nie pozwoli na to, żeby im psuć życie lub obniżać wartość nieruchomości.
Czyli to u nich się demontuje, u nas się je
tak,
montuje?
Tak, dokładnie. I to właśnie te. To są oficjalne dane z Urzędu Energetyki mówiące o tym, że większość elektrowni wiatrowych w Polsce to są stare elektrownie wiatrowe. Zrewitalizowane, jak my to mówimy. Na Podkarpaciu no kilka, ja tam zapowiadałam, że tak się stanie, kilka już jest zepsutych od padły śmigła. Na szczęście chyba nikomu się nic nie stało, ale rolnicy są nieubezpieczeni, więc jeżeli doszłoby do nieszczęścia, to rzeczywiście właściciele działek będą ponosić konsekwencje karne i prawne. Ale my żartujemy z tych właśnie spółek o kapitale 5000, dlatego że oni przychodzą do gminy, podjeżdżają bardzo dobrymi samochodami i zaczynają mówić o milionach. Każdemu oferują miliony. Gminie oferują miliony, z których nic później nie ma. Gminy na tym nie zarabiają. Chyba że stawiają po 200 elektrowni wiatrowych. Tak pewnie za moment będzie w Margoninie, słynnej miejscowości w Kobylnicy. To jest katastrofa, którą tam szykują ludziom. Też wbrew tym ludziom. A ludzie im ufają. Wójt nie pyta, skąd pan weźmie pieniądze, czy ma pan gwarancje kredytowe, a skąd pan wie, że pan sprzeda, czy będzie stawiał takie, a nie inne elektrownie wiatrowe i tak dalej. To jest jedna wielka mistyfikacja, która po zadowieniu tych elektrowni wiatrowych no, okazuje się zwykłą mrzonką i oszustwem.
Oni też... A może być tak, pani poseł, że stawiamy fermę wiatrową i ona no, nawet nie wytworzy, nie wiem, jednego kilowata, gdzie tam mówisz?
Może tak być. Może tak być w bardzo wielu miejscach, ale zostały pobrane fundusze strukturalne. Zostały wydane różnego rodzaju
zgody. To są też fundusze, można powiedzieć, te, które idą z Unii Europejskiej, ale też zaciągane z budżetu.
Tak, oczywiście,
państwa, tak?
Oczywiście, że tak. Łącznie z dopłatami do wyprodukowania tejże energii elektrycznej. Jeszcze 3 lata temu tak zwany zielony certyfikat był wart 270 zł przy 180 zł za 1 megawattogodzinę. Teraz rynek został zdemoralizowany, między innymi przez tych, którzy w sposób dosyć arogancki wchodzą do polskich miejscowości. I to są certyfikaty warte około 110 zł na rynku i oczywiście jest wielka awantura, bo oni nie zarabiają tyle, ile założyli. Choć dla tych uczciwych, to ja mam zwyczajnie no, współczucie, tak, no jakieś tam pieniądze zainwestowali, ale wiedzieli, że robią to przy niezgodzie społecznej.
I... Pani poseł, mówimy niezgoda społeczna, a co z prawem? Bo państwo złożyliście wniosek, nie ma prawa.
Nie ma prawa. Po prostu ten mój wniosek, czy wniosek Prawa i Sprawiedliwości jest najprostszy na świecie. Nic tam nie można zepsuć w tym wniosku i w tej
ale
zmianie.
Ale jeżeli ktoś chce dom wybudować, to nie jest przecież taka prosta sprawa. Dostaje jakieś warunki zabudowy, jakieś nawet ograniczenia, tak bo tak, może tak. W tą czy w tą stronę, ileś tam od granicy.
W elektrowni wiatrowych właściwie nie ma żadnych ograniczeń. I co jeszcze zabawne, to instytucje, które to kontrolują, wydają opinie, na przykład Sanepid, czy regionalne dyrekcje ochrony środowiska, nie mają narzędzi, żeby zweryfikować to, co jest na przykład napisane w raporcie oddziaływania na środowisko. Zresztą standardem jest w tych raportach, że ci, którzy są w radach nadzorczych, piszą te raporty albo pracują w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska. Generalny dyrektor o tym wie, ja byłam z tą informacją.
A jak to się ma, nie wiem, pole elektromagnetyczne jest, prawda?
Nikt tego nie mierzy,
można
nie bada.
Można to ocenić, ale przecież są też tereny Natura 2000, które też były często taką zaporą do właściwego rozwoju, czy do rozwoju infrastruktury, nie wiem, transportowej, kolejowej, tak, do dróg. A tutaj nie ma żadnej bariery na...
Tak, dlatego że jest cała taka narracja, to jest ta narracja oczywiście europejska o energii odnawialnej i o elektrowniach wiatrowych, że to jest czysta energia i generalnie energia, która i wytwarzanie energii, która nikomu nie szkodzi. Mało tego, kiedy lobbyści zjeżdżają do małych miejscowości, to wielcy nowocześni panowie, którzy chcą udowodnić mieszkańcom wsi bez względu na ich wykształcenie, bo na wsi nie mieszkają rolnicy, są ludzie, którzy się wyprowadzili z miasta, więc jest to bardzo już zróżnicowane społeczeństwo. Usiłują im wmówić, że są nienowocześni. Bo przecież taka to jest nowoczesna energia, jak energia wiatrowa. Nie licząc, ile trzeba wyprodukować dwutlenku węgla na wyprodukowanie stali czy betonu. I rzeczywiście nie ma żadnych norm, które by to regulowały.
Jaka jest szansa, czy jaką pani widzi szansę w tym, że ta debata tak się skończyła, że projekt trafił do komisji, i do dwóch komisji, które będą się tym zajmowały. Nie wiem, nie przygotowałem się i nie wiem, jak wygląda skład jednej i drugiej komisji, ale tam też jest głosowanie.
Tak,
i nie
jest
wiem,
przewaga
czy...
Platformy Obywatelskiej i PSL-u.
I jak to się skończy,
tak? Powiem tak, ja byłam zaskoczona, ale i bardzo zadowolona, choć czuję podstęp. Mianowicie pierwszy raz od bardzo wielu lat projekt opozycji nie został wyrzucony do kosza, szczególnie Prawa i Sprawiedliwości.
Chociaż takie zakusy były.
Tak, była negatywna opinia komisji, gdzie właściwie trochę bezmyślnie przegłosowano te przepisy. Jedna z pań posłanek, bo mnie to bawi, więc powtarzam wszędzie, która zagłosowała przeciwko temu projektowi, powiedziała, że ona ma wystarczającą wiedzę o energii wiatrowej, dlatego że zatrzymała samochód i 15 minut spędziła pod elektrownią wiatrową. Muszę ojcu powiedzieć, że ja rzeczywiście kapituluję przed takimi argumentami, bo no, jakiś argumentów naukowych należy, prawda, wtedy używać, żeby taką posłankę przekonać. I rzeczywiście była negatywna opinia i Platformy, i PSL-u, oczywiście Twojego ruchu również. Premier przerwał posiedzenie, zażądał 20-minutowej przerwy w posiedzeniu dla swojego klubu i później zagłosowali tak jak my, to znaczy o powrót do komisji. Myślę, że tam będziemy negocjować odległość i może rząd pofatyguje się i przeanalizuje jakieś badania, albo sam przeprowadzi takie
odległość,
badania.
Odległość, a ilość, na co jeszcze należałoby zwrócić uwagę, bo no, tutaj mówimy o farmach, tak pani mówi, 200, tak. Przecież są takie tak. Rejony w Polsce, tak. Gdzie no, ktoś by powiedział katastrofa, tyle
tak. Znaczy
tyle
powiem
ich
tak, to oczywiście
pojawiło.
Odległość to po pierwsze, po drugie dostępność do dróg, to znaczy nie może być tak, że straż pożarna do palącej się elektrowni wiatrowej nie jest w stanie dojechać, bo takie już przypadki były, dlatego że grzęźnie w błocie, jak również bezwzględnie zapewnianie udziału społeczeństwa. Teoretycznie ono jest chronione w ustawie o ochronie środowiska, ale wszyscy to prawo omijają, więc chciałam większych restrykcji i to miał być początek, bo jest kilkadziesiąt przepisów, które trzeba uporządkować. jechać, bo nikt nie, poważnie nie traktuje elektrowni wiatrowych, nawet inspektor nadzoru budowlanego. Dla niego elektrownia wiatrowa jest tylko w części masztu i stopy budowlą. Reszta go nie interesuje, więc jak urwie się śmigło, to nadzór budowlany nie bardzo wie, co z tym fantem zrobić. I to jest po pierwsze. Po drugie, ja i Prawo i Sprawiedliwość chcę powstrzymać wyprowadzanie pieniędzy, ojciec mówi europejskich, ja się upieram, że są to strukturalne, dlatego że my płacimy składkę, to są również nasze polskie pieniądze, żeby te fundusze strukturalne, przypominam, 60 miliardów w następnej perspektywie finansowej, trafiły do naszych obywateli, do rolników z mikroinstalacjami, do 40 kW. Dlaczego rolnik ma nie położyć sobie dwóch solarów, skorzystać z 85% dofinansowania, dwóch płyt fotowoltanicznych? To mu starczy na cały rok. W ten sposób sobie uzupełni energię i nie pobierze energii i nie zapłaci za tę niepobraną energię. Znaczy dobrze, będzie miał preferencyjne kredyty.
Pani poseł tak mówi,
i będzie miał dofinansowanie.
Trzeba też ludzi edukować. Oczywiście. I powiedzieć, ty masz prawo do tego, żeby po to sięgnąć, a państwo, czy urzędnik, czy wójt, burmistrz powinien powiedzieć, panowie, panie, są takie możliwości.
Tylko, że trzeba zbudować takie określone programy. To nie jest takie proste, to po pierwsze.
Nie wiem, czy nie jesteśmy już trochę spóźnieni, tak?
Wewnętrznie możemy to robić. Nie. Pani Pieńkowska, mimo że tutaj tak opowiadamy o tych 300 miliardach, dopiero będzie je negocjować w komisji. A ustawa o polityce rozwoju, czy ustawa, która będzie zabezpieczać te środki, jest niezgodna z konstytucją. Pewnie będzie zaskarżona do Trybunału. Ale to już zbaczamy.
Natomiast, gdy pani poseł mówi o tych pieniądzach, tak, które są naszymi składkowymi, w jakiej części można powiedzieć,
to 120 miliardów
są ze składki całej Unii Europejskiej, ale jednak pytanie, kto przyjeżdża z urządzeniami, z myślą technologiczną?
My nie mamy żadnych.
No właśnie, więc
to nie
ktoś
są
przyjeżdza
nasze,
po nasze pieniądze, które myśmy dostali na własny rozwój.
Tak jest.
On się u nas rozwija.
Tak.
Jeszcze jak dostanie tą zieloną energię, czyli granta, będzie miał kolejne fundusze, które pozwolą mu się doskonale rozwijać. A my dalej będziemy motyczką.
Tak jest.
I zero miejsc pracy.
Tak. Jeżeli mówimy o cywilizacji nowoczesności, to ja chcę, żeby ona była tu, na naszych ziemiach realizowana.
Czy nie powinno być tak, że każdy poseł, tak jak pani, powinni walczyć? Można powiedzieć, nie pozwoli, bo to jest dzisiaj, prawda, można być nasze Westerplatte. To tutaj my musimy.
Myślę, że to też trochę przekonało posłów i dlatego się tak zachowali, a nie inaczej. Oprócz tego, no myślę, że Platforma Obywatelska trochę się wystraszyła, bo jeżeli usłyszeli o tym, że to jest 2,5 miliona ludzi, jest okres wyborczy, to nie mogli sobie pozwolić na coś takiego, jak wyrzucenie tego do kosza. Ja niestety obawiam się, że koleżanki i koledzy z Platformy Obywatelskiej teraz ruszą po wsiach i będą opowiadać, że oni wszystko naprawią, prawda, i że kiedyś to zostanie unormowane. Teraz jest sprawdzian dla Platformy.
Dzisiaj, nie kiedyś, dzisiaj.
Nie, tak. Nie. Będą mówić za miesiąc, za dwa, za trzy, prawda, aż wybory jedne, drugie i trzecie miną. Przypominam, że zawsze jesteśmy tak czarowani przed kolejnymi wyborami. Natomiast chcę powiedzieć, że teraz jest sprawdzian. Jeżeli to trafiło z powrotem do komisji, to proszę bardzo. Komisja za komisją w ciągu 2-3 miesięcy powinniśmy sprawę rozstrzygnąć.
Okay. Dziękuję. Szanowni Państwo, zapraszam do kontaktu z naszymi gośćmi, do rozmowy. Telefony do studia Telewizji Trwam dla widzów i słuchaczy 56 657 00 11 Polska Północna, 56 657 00 12 Polska Południowa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dla tych, którzy odbierają nas poza granicami, 56 657 00 13 i 56 657 00 14. A są tacy, którzy, no można powiedzieć, nie, byli kiedyś urzędnikami, czyli mają świadomość tego, co dzieje się w Ministerstwie Ochrony Środowiska, że te prace, tak, na rzecz obywateli powinny zostać podjęte, a wygląda na to, że no sprzyjają obcym?
Oczywiście, że tak, dlatego nie ma przepisów, które by uporządkowały.
Ktoś lobbystom też musi otworzyć drzwi albo powiedzieć, proszę bardzo panowie.
No chcę ojcu powiedzieć, myślę, że państwo wiedzą, już zaraz będę oddawała głos, że na przykład ja byłam na takim spotkaniu w Sheratonie, gdzie lobbyści konsultowali tam właśnie projekt ustawy. No to są rzeczy dla mnie niewyobrażalne. Lobbyści przychodzą ewentualnie do sali kolumnowej albo do Ministerstwa Gospodarki, a nie Ministerstwo Gospodarki jest zapraszane, prawda, do Sheratonu. To odzwierciedla relacje pomiędzy tymi, którzy chcą zarobić bardzo duże pieniądze właśnie na energii odnawialnej. I rzeczywiście tych lobbystów jest mnóstwo.
Zabierze, ktoś był kiedyś urzędnikiem, czy w jednym, drugim ministerstwie, a dzisiaj jest przedsiębiorcą.
No, czasami jest urzędnikiem, a jego rodzina jest przedsiębiorcą, która lokalizuje farmy wiatrowe. Ja taką ciekawostkę powiem, bo też dzięki stowarzyszeniu ogólnopolskiemu udało nam się ujawnić, że pełnomocnik ministra zdrowia do spraw zdrowia środowiskowego, która nagle ku naszemu zdziwieniu, będąc panią profesor, zaczęła jeździć po kraju, docierała do malutkich miejscowości, nie gardziła świetlicami wiejskimi, w dodatku chyba nie miała prawa jazdy, docierała w najgłębsze okolice, znalazła się nawet w moim okręgu, co mnie bardzo zaskoczyło, i okazało się, że ona zasiadała w radach nadzorczych firm wiatrowych. Bo nas zdziwiło, że mając taką opinię Ministerstwa Zdrowia, nagle ktoś, kto jest pełnomocnikiem, odpowiada, że wszystko jest w porządku, że wy się nie denerwujcie, samochody bardziej hałasują.
Mamy telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże dla ojca prowadzącego i wszystkim gościom w studio. Pani poseł, ja mam takie pytanie. Dzisiaj minister Szyszko mówił o podpisach, o referendum w sprawie obrony lasów, no i polskiej ziemi. Ja bym również prosił, żeby do tego dokoptować obronę polskiego Śląska. Bo Kalinowski mówił w sobotę, że Śląsk powinien być oderwany od Polski. To mówił w sobotę. Nawet redaktor Ziemiec był zaskoczony i powiedział, ale to się źle nam kojarzy, panie pośle Kalinowski, żeby tak autonomia była śląska. No on tak, to czyli Śląsk, nic nie szkodzi, tam mogą sobie serwować swoją gwarę itp. To ja tak bym taki pomysł podsunął, aby również do tego dokoptować obronę naszych ziem. Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby tak on oddał część swojego domu tam komuś. No, tam niech sobie tam jakąś robią, tam czy agencję towarzyską, czy może bar z piwem, żeby Kalinowski tak oddał taki domek komuś, obcemu. No to jest tyle i bardzo dziękuję pani poseł i ojcu i wszystkim w studio. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję.
A my jutro klub przekaże te informacje, to pytanie.
W Senacie jakaś poważniejsza debata na temat lasu.
Tak. To rzeczywiście bardzo poważna sprawa. Przypominam, że my robimy to już po raz drugi. Jest tak dramatyczna sytuacja finansowa w budżecie państwa. Trzeba przetrzymać kolejne dwa lata do kolejnych wyborów, że rzeczywiście jest taka chęć sięgnięcia po pieniądze lasów państwowych.
Jeżeli słyszałem od pana profesora Mariusza Oriona Jędryska, który mówił o 100 miliardach, które mogliśmy dostać za łupki, za gaz łupkowych, a porównuje to, próbuje to jakoś zważyć z 800 milionami za lasy na rok, no to pytanie, dlaczego nie zrobiliśmy tamtego kroku. Proszę bardzo, pani Piotrze.
Tutaj proszę ojca i proszę państwa, tak jak już pani poseł wspomniała, tworzy się tym, że nie ma uregulowań prawnych odnośnie lokalizacji elektrowni wiatrowych, tworzy się właśnie zielone światło dla tych właśnie inwestorów, dla tych różnych firm. Rząd, który powinien naszym zdaniem dbać o Polskę, o Polaków, wcześniej powinien, takie zapisy prawa powinny być o lokalizacji właśnie tych elektrowni wiatrowych, przemysłowych elektrowni wiatrowych, wiadomym jest właśnie w tym projekcie, który teraz ponownie wróci do komisji, jest bodajże w uzasadnieniu, że bezpieczna odległość to jest 3 kilometry. Czyli im wiatraki czy farma wiatrowa, czy pojedynczy wiatrak stoi bliżej niż 3 kilometry, to on temu społeczeństwu, tym ludziom, którzy tam mieszkają, szkodzi. I to jest fakt niezaprzeczalny. My jesteśmy, i tak właśnie chyba w zamysłach było, ci, którzy właśnie tworzyli ten projekt o odnawialnych źródłach energii, żeby to służyło społeczeństwu. Żeby na przykład jakiś przedsiębiorca, rolnik, czy społeczność lokalna, samorząd mogły korzystać właśnie z tej energii. Czyli gdzieś stawiają nawet i ten wiatrak mniejszej mocy.
Do 40 kW.
Tak. Czerpią z tego prąd, nadwyżkę sprzedają do sieci i to jest ta zielona energia. I my korzystamy, jako społeczeństwo, jako Polacy korzystamy właśnie z tej energii. Tutaj, w tym, to co się dzieje właśnie w Polsce odnośnie tych przemysłowych elektrowni wiatrowych, stwarza się, tak jak już powiedziałem, dogodne warunki dla właśnie tych lobbystów, no i zwożą ten stary złom, czy nawet, no może i stawiają czasami i nowe, które są wyprodukowane w Niemczech czy w innych krajach, czyli tam stwarza się warunki do, i tam załóżmy obco pracują, prawda? A my to kupujemy i to stoi i szkodzi nam. I wielu tych właśnie, zawsze w tych protestach, no przecież i telewizja Trwam też w tych programach interwencyjnych po stronie prawdy, nie tak dawno w grudniu był robiony właśnie w gminie Iłża. Wszędzie się to powtarza, nie ma uregulowań prawnych. To teraz te protesty właśnie, tak dużo tych protestów, tak jak i pani poseł zauważyła, i też takie są i nasze obawy, że tutaj pan premier też, no mówi, nie można tak bez tego obejść to, prawda, i odrzucić. To jest elektorat, to jest tyle tysięcy ludzi. Czyli właśnie będą nas mamić. Ja mam, tutaj się zwrócę do pana premiera, uważam, że po prostu no to jest... znowu jakieś obiecanki i tak dalej. Chciałbym się mylić i mam nadzieję, panie premierze, panie Donaldzie Tusk, że pan mnie przekona, pan udowodni Polakom, jeśli pan się czuje Polakiem, czy bardziej Europejczykiem, że poprowadzi pan to dalej, będzie pan mężczyzną, poprowadzi pan to dalej i Platforma Obywatelska przegłosuje i dopuści do tych uregulowań, żeby te właśnie bezpieczne odległości, taki zapis był. Chociaż to jest już bardzo późno, bo tyle wiatraków, chyba nikt z nas nie wie, ile tych wiatraków już w Polsce powstało. A tutaj jeszcze co chcę powiedzieć, zadziwiające jest, jak się zachował klub partii, która się nazywa Polskie Stronnictwo Ludowe. Partii, która powinna być blisko ludzi, którzy mieszkają na wsiach, prawda? Oni wszyscy, oprócz chyba tam pana Piechocińskiego, bo no jest w rządzie, wszyscy chyba głosowali za
odrzuceniem
tak, tego projektu. Ludzie, którzy właśnie powinni bronić nasze ojczyzny. I tutaj chcę jeszcze wrócić do tego pana, który dzwonił do nas. Walka z wiatrakami to jest tylko też walka właśnie o tą lokalizację, ale to jest walka też o ziemię, o Polskę, bo przecież te wiatraki powstają. Tak jak i tam w tej gminie Jurza, o której wspomniałem, tam powstają, mają, część już powstała, jeszcze więc dużo ma powstać, w miejscu, gdzie jest cement, gdzie są jakieś złoża. Czyli jest zagarnięcie terenu, stawia się wiatraki i blokuje się te nasze bogactwa, które mamy w ziemi.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże. Kłania się Elżbieta Pruszkowa.
Prosimy.
Słucham z wielkim zainteresowaniem Państwa wypowiedzi, ale chciałabym zwrócić jeszcze na jeden aspekt, o którym się nie mówi. Wiadomo, zdrowie, ziemia nasza, Polska cudowna. Ale miałam w tym roku okazję być w Portugalii i przejechać wiele kilometrów w tym kraju. I po prostu żal sterty ściskał na to, co zrobiono przez wiatraki temu krajowi i co zaczyna się robić nam. Czy chodzi o przyrodę, o niszczenie po prostu na każdym wzgórzu, na każdej górze, jak nie było gdzie spojrzeć, bo wszędzie na horyzoncie były wiatraki. I myślę, że i te zakusy na nasze Mazury, piękne właśnie pagórki, które się cudownie nadają na te wiatraki, nasze góry, no i nasz wspaniały krajobraz. Może by tak postulowałabym, żeby ci różni ekolodzy, mądrale, którzy zablokowali na przykład Rasputę, poprzykowali się łańcuchami do tych wiatraków i zawalczyli o naszą przyrodę, skoro są tacy bojowi, prawda? No ja tylko chciałabym w tym aspekcie, bo wszystko Państwo macie rację i ratujmy naszą ojczyznę. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, Pani Elżbieto. No Portugalczycy wiem, że też u nas stawiają.
Tak, oczywiście stawiają, Hiszpanie również. Proszę zauważyć, jaka jest sytuacja finansowa tych państw. Takie to było to nowoczesne, tyle miejsc pracy, a i jeden, i drugi kraj ma poważne kłopoty finansowe.
takie zresztą jak Polska. Natomiast pani rzeczywiście zwróciła na bardzo ważną rzecz uwagę. To również, czy przede wszystkim Warmia i Mazury, bo lobbyści nie oszczędzają krajobrazu.
To są nasze walory, prawda?
Oczywiście, że tak. To zdaje się u państwa na Warmii i Mazurach stowarzyszenie jednak próbowało ubezpieczyć krajobraz. Widok ze swojego okna. I żadna świetny firma pomysł ubezpieczeniowa się na to nie zgodziła, bo przecież oni na tym zarabiają. Przecież proszę zobaczyć, co się stało na Pomorzu. Tam turyści przestali wyjeżdżać. Oni naprawdę chcą mieć przestrzeń, nie chcą mieć hałasu, a właśnie tam, gdzie turyści wyjeżdżają, stają elektrownie wiatrowe. Mało tego, na Warmii...
A jaka będzie przyszłość morskich farm wiatrowych, bo to też temat, który no, gdzieś na jakiejś konferencji w Sopocie taka konferencja odbywała się, bo mówi się, co się stanie z instalacjami aż do roku 2020, więc to jest jakaś dłuższa perspektywa.
Mhm. Już zaraz to skomentuję, tylko jeszcze dodam, że nawet marszałek warmińsko-mazurski, Platforma Obywatelska, apeluje do rządu o moratorium, o wstrzymanie i uporządkowanie przepisów, bo na jego Warmii i Mazurach, tak jak obywateli stamtąd, ma stanąć 1300 elektrowni. I już nikt tam nie przyjedzie, a już na pewno ludzie nie będą mogli zarabiać na turystach, że nie wspomnę o przyrodzie.
Wiele stowarzyszeń i... 1300
ale to jest standard w większości województw. Tak to jest planowane. No na Opolszczyźnie już mamy 1100 chyba, na 1100 wniosków w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W jednej gminie, gdzie ludzie są szkalowani, walczą od kilku lat, w Grodkowie, chcą postawić 210 elektrowni wiatrowych na bardzo malutkiej gminie. Także tutaj wracając do pytania ojca.
W morzu, tak?
Tak. No taki jest trend w Europie. To znaczy w Europie rzeczywiście mówią, że trzeba, Wielka Brytania to robi na bardzo dużą skalę, że wyprowadzamy farmy wiatrowe w morze i inwestujemy w mikroinstalacje. Rezygnujemy z dużych farm, bo my cały czas też musimy, proszę ojca przypomnieć wszystkim, że my rozmawiamy o dużych farmach wiatrowych, nie o malutkich elektrowniach wiatrowych. Czyli mikroinstalacje i farmy morskie. Natomiast farmy morskie jeszcze nie do końca są przebadane. Już dyskutujemy z rybakami polskimi, a dlatego, że oni już właściwie nie mają z czego żyć. Już skutecznie Unia Europejska zakazała im właściwie łowienia wszystkiego, a nasz urząd i nasi urzędnicy tak ich sprawdzają, żeby wypełnić wymagania Unii Europejskiej, podjeżdżając czarnymi, bardzo markowymi samochodami, z zestawami laptopów, im ważą, mierzą, prawda, i wyrzucają, co tam złego złowili, że musimy mieć twarde dowody, żeby w polskim morzu postawić. A poza tym, no wygodniej jest w Polsce stawiać stare, byle jakie i tanie elektrownie wiatrowe, bo szybko można się dorobić. W morskich jest, niestety trzeba zainwestować w bardzo drogie, i wszystkie nowe. Więc ja chciałabym jeszcze nie do końca się wypowiedzieć na ten temat. Rzeczywiście taki jest trend europejski, ale może niech nasi naukowcy pojadą do Wielkiej Brytanii i pobadają, jaki to ma wpływ na ekosystem wokół tychże elektrowni wiatrowych.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Halo?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Andrzej z Niemiec.
Proszę.
Ja chciałem zwrócić uwagę na temat, który nie słyszałem, żeby był kiedykolwiek poruszany. Otóż te dużej mocy, szczególnie elektrownie, to znaczy wiatraki, wytwarzają całą gamę infradźwięków, które są niezwykle szkodliwe dla ludzi. Infradźwiękami można po prostu człowieka zabić. Więc to jest chyba najbardziej istotny argument dla ludzi, którzy są nieświadomi, a w ich pobliżu mają te wiatraki powstać, żeby odpowiednio się przed tym bronili. To może każdy fizyk, który może na takie pytanie odpowiedzieć i potwierdzić, że tak jest.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Kłaniam się panie Andrzeju. Pozdrawiamy naszych widzów, słuchaczy z Niemiec.
Ja muszę jeszcze może powiedzieć właśnie o gminie, która jest przyległa, o gminie Kozłowo, gdzie tam pani Agnieszka właśnie zaczęła bardzo ostro działać. I chciałam powiedzieć, bo byłam na takim zebraniu, gdzie zrobiła pani sołtysowa zebranie inwestorzy przyjechali na jej podwórko trzema samochodami, prawda, i zrobili na polanie zebranie, ludzie przyszli. No i przychodzi pan, mogę wymienić nazwisko, pan Trepka, czyli to jest inwestor, który jeździł po wszystkich, zbierał wsteczne jakieś podpisy, że robili konsultacje społeczne, których nie było oczywiście. Wchodzi i na tą polanę, gdzie stoimy. Zrobiłam mu oczywiście zdjęcie, rzucił się na mnie, że on sobie nie życzy. Ja mówię, ja też sobie wielu rzeczy nie życzę, niestety. No i nerwowo zapytałam tylko spokojnie panią sołtysową, czy to jest formalne zebranie, czy będzie protokół z zebrania. W tym momencie pan zaczął strasznie się zachowywać nerwowo. Wyjęłam dyktafon. I niestety odwrócili się panowie przez płot niemalże, uciekli do samochodów i wyjechali. Czyli co mają do ukrycia? Przyjechali do ludzi, prawda? Przedstawić im te dobre strony wiatraków. Niestety uciekali jak szczury. Czyli tak to wygląda.
Ale odpowiedzieć. Panie Piotrze, pan odpowie o nifraźnienkach, bo my przecież na każdym spotkaniu o tym mówimy. Słusznie pan tutaj zauważył.
Właśnie o tym, co mówił nasz tutaj właśnie pan, który dzwonił. Infradźwięki. Oczywiście my podkreślamy to w swoich tam wystąpieniach i pismach też, że one infradźwiękiem występują. Przecież wojsko używa infradźwięku do tego jako broń akustyczną. I kiedyś próbowano nam wmówić, że te nowoczesne, prawda, te elektrownie wiatrowe, które są budowane w Polsce, one nie wytwarzają infradźwięku. Mówią o tym specjaliści. Wytwarzają. Każda elektrownia wiatrowa wytwarza infradźwięki. I już, proszę Państwa, zdarzają się przypadki, że ludzie tam, gdzie mieszkają blisko farmy wiatrowej, czy właśnie wiatraków, wyprowadzają się. Bo tak. To, co Pani poseł w swoim wystąpieniu w Sejmie mówiła. Uciekają, nie wiedzą, czują się źle. Ma to przecież też olbrzymi wpływ na płody ludzkie, na te poczęte dzieci, prawda? Proszę Państwa, często nam właśnie ci lobbyści wmawiają, że nie ma badań, nie ma uregulowań prawnych co do odległości, nie ma badań, czy faktycznie tak jest. Czyli znowu Polacy muszą być mądry Polak po szkodzie. Na nas znowu trzeba testować, prawda, to co już było w innych krajach, wiadomo, nie sprawdziło się, przychodzi to do Polski, lobbyści na tym zarabiają, a my mamy być jak te króliki doświadczalne, i na nas ma się testować. To przecież wiadomo jest, że to jest nawet i w opracowaniu Senatu też mowa o syndromie turbin wiatrowych. Tam wszystkie te właśnie dolegliwości związane z tymi przemysłowymi elektrowniami wiatrowymi są zawarte. No my musimy, nie ma właśnie rząd nie działa, nie służy społeczeństwu, a my jako społeczeństwo musimy udowadniać, bronić się, udowadniać, że to jest.
Inwestor ośmiela się przykład z takie stowarzyszenie. A proszę mi pokazać badania. No jasne, no stowarzyszenie, które składa się z obywateli, prawda, danej wsi, złoży się, prawda, wynajmie ludzi do badań.
Nie dajmy się zastraszyć czy przestraszyć.
Tak.
Ja teraz muszę się gdzieś wycofywać.
Proszę ojca, chciałbym dodać, przecież pojechał zespół parlamentarny do Madgonina.
Do Suczek pod Gołdapią.
Dokładnie. I tam zostały na ten czas ze sprzętem, z akustykiem, wyłączone. Na ten czas zostały zatrzymane, wyłączone wiatraki.
Tak, tylko
konserwacja sprzętu.
Tak.
Bardzo dziękuję. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże.
Padło z pani poseł słowo o fotowoltaice. I w związku z tym mam pytanie, jaki jest szacunkowy koszt dla jednego gospodarstwa wiejskiego tego urządzenia? I ponieważ tu chodzi również o sprawy energetyczne, co Państwo sądzą o pompach ciepła typu powietrze, woda? To są dwa pytania i taka jeszcze sugestia biblijna. Jest napisane w listach Pawłowych, że dał nam Pan Bóg ducha trzeźwego myślenia. W związku z tym apelowanie do Pana Tuska graniczy już z jakby olbrzymią porcją optymizmu. To tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Ale myślę, panie Pawle, musimy to robić, bo on jest dzisiaj szefem rządu, premierem, więc my nie mamy innej możliwości na ten czas, dlatego dobrze, że chociaż ta debata była, dopuszczony projekt, teraz będą komisje, więc tutaj musimy czuwać i tak jak Państwo widzimy, zakładać stowarzyszenia i ten głos będzie słyszany, tak? Bo w pojedynkę może być trudniej.
Odpowiadając na pytanie, bo ono jest dosyć istotne. Na całym świecie energia odnawialna jest energią drogą. Ona nie istnieje, po pierwsze, bez źródła energii konwencjonalnej, czyli bez węgla i gazu. To też jest taki mit, że nie wiem, wiatr wieje i nie wiem, wiaderka nałapiemy.
A geotermia?
Natomiast każda inna, o której Pan tutaj wspomniał, prawda? Bo ja do tego się odnoszę, do fotowoltaiki, do solarów, są równie drogie jak elektrownie wiatrowe. Elektrownie są jednymi z droższych. Dlatego mowa jest o mikroinstalacjach, o wymieszaniu i zrównoważeniu i dopłatach indywidualnych i możliwości skorzystania z dofinansowania z funduszy strukturalnych. To jest w programie Prawa i Sprawiedliwości. Tak jak powiedziałam, stąd próba wyhamowania tej dużej energetyki wiatrowej. Zresztą my nie jesteśmy takim krajem jak Niemcy. Jesteśmy inaczej zasiedleni i u nas inaczej wieje. Po prostu jest inna róża wiatrów. Oczywiście my w ogóle jesteśmy szczęśliwym krajem. Tak przynajmniej wydaje się, kiedy patrzymy na badania geologiczne. Bo w naszej ziemi jest wszystko. Żaden kraj europejski nie posiada takiej mieszanki cudownych źródeł i cudownych, prawda, kopalń. Łącznie oczywiście z geotermią. Jakbyśmy popatrzyli na wody, prawda, to widzimy, że właściwie powinniśmy się stać potentatem europejskim. No ale przypominam, co się stało z projektami Prawa i Sprawiedliwości, prawda, świętej pamięci Grażyny Gęsickiej. Zostały wyrzucone do kosza, jako te, które są niepotrzebne. No i w zamian tejże fotowoltaiki, solarów, geotermii, prawda, gazu łupkowego, wszystko musi być z umiarem. Wszystko musi być tak, żeby nikomu nie szkodzić. My, tak ja cały czas powtarzam, w harmonii z człowiekiem.
Jan Szyszko mówi o tym zrównoważonym rozwoju.
Tak jest. Tak? Więc... I również w energii odnawialnej. Oczywiście, że tak. W jednym miejscu jedna, w drugiej druga, ale tak jak mówię, niech to będzie tak, żeby to było z dobrem dla indywidualnego człowieka, a nie dla dużych inwestorów, którzy po prostu wyprowadzają pieniądze. Tak bardzo nam są w tej chwili potrzebne. Także stąd też jest taka prośba, bo myśmy też zgłosili, była konferencja prasowa, jest taki apel do Donalda Tuska o moratorium. Zostawmy, wstrzymajmy, zróbmy inwentaryzację, policzmy zyski i straty z tejże energii wiatrowej.
Kto zyskał, zobaczmy, kto stracił.
Tak jest. Tak? Zobaczmy, dlaczego zobaczyć. W deficycie są pozostałe źródła i ustalmy priorytety na nowy okres finansowania.
Dziękuję. Prosimy. Halo? Czy się słyszymy?
Aha, niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kłaniamy się, Ojcze.
Kłaniam się Ojcu i Państwu bardzo serdecznie. Ojciec Tadeusz Rydzyk właśnie słyszy o tych wiatrakach, o tym. Tak, no cóż, ale i o energii, prawda, odnawialnej. Energia odnawialna. No i wiatraki. Pierwsze to właśnie, żeby to było wszystko uczciwie robione. To jest pierwsze. Żeby uczciwie, jak najlepiej dla ludzi. I tu jest pytanie. Także, proszę Państwa, bronić się trzeba przed nieuczciwością i to chwała Panu, że są tacy ludzie, którzy bronią przed nieuczciwością, przed krzywdzeniem drugich. Zostawiam to już na boku, że do Polski sprowadzają jakieś graty za przeproszeniem, tak jak kiedyś z tymi wiatrakami, tak jak kiedyś sprowadzali do Polski pełno samochodów, które były już właściwie, to były graty na Zachodzie i do Polski wtedy te śmieci, to przynajmniej nie dość, że pozbyli się byle czego, to jeszcze nie mieli kłopotów ze złomowaniem, prawda, tak zaśmieceniem Polski. Tak samo analogiczna sytuacja jest z tymi wiatrakami. To jest jakiś interes związany. My wiemy, kto to robi. W Ministerstwie Ochrony Środowiska, w tym jak się nazywa ten urząd, czy do spraw ochrony środowiska jest coś takiego. nie pamiętam w tej chwili nazwy. No to jest człowiek, pewien dyrektor departamentu, czy podsekretarz stanu raczej, czy sekretarz stanu. Był ten człowiek, zrobił nam wiele krzywdy. Wiele krzywdy nam zrobił, co jest najlepsze. On bardzo chętnie bywa w środowiskach, prawda, kościelnych, chce się uwiarygodnić. Niby pomaga w tej parafii, w tamtej diecezji, a gdzie indziej. A to jest taka, to jest takie wstawianie nowych drzwi do tonącego okrętu. To jest takie działanie, prawda? No, także bym bardzo uważał na to, na tych też, którzy niby chcą pomóc. Czy oni gdzieś nie szkodzą, ci pozornie pomagający i pragnący się uwiarygodnić w ten sposób. Ten człowiek, pamiętam jak myśmy robili te właśnie odwierty, już była umowa. Umowa była podpisana z firmą, która miała to robić, a więc już nas zobowiązało to do płacenia. Wtedy nakazał w swoim tym urzędzie znaleźć cokolwiek, żeby zerwać z nami umowę. To była wielka krzywda zrobiona Fundacji Lux Veritatis. Ale może najpierw dlaczego, właśnie mówiąc o energii odnawialnej, chciałbym przy okazji przypomnieć te źródła gorącej wody w Toruniu. Pierwsze, dlaczego żeśmy się na to zdecydowali robić? Ktoś powie, że księża. Po prostu Radio Maryja, Telewizja Trwam, cała ta sprawa to jest, powiedziałbym, to jest łaska Boża, ale współpraca z wieloma ludźmi. I tych wielu ludzi do nas przychodzi. Wielu ludzi, którzy wiele wiedzą, którzy chcą wiele dla ojczyzny też. I przyjechali tacy profesorzy, przyjeżdżali do nas. Jeden już zmarł najwięcej, ten człowiek zrobił w tej dziedzinie odkrywania złóż naturalnych w Polsce, pan profesor Julian Sokołowski, pan profesor Zimny, pan profesor Kozłowski. I oni mówili, proszę ojca, tu są wody gorące, trzeba to zrobić, trzeba Polsce pokazać. I to mnie właściwie tylko to skłoniło, Polsce pokazać, że Polska ma no wielkie złoża, ma Polska wielkie możliwości. Trzeba tylko chcieć wykorzystać te możliwości, które Pan Bóg dał nam. Mamy wielkie bogactwa Polska, złoża naturalne wielkie, dobra ziemia, lasy, to wszystko. Zobaczmy, jak oni wszystko niszczą. Teraz się do lasów dobierają. Lasy to jest minimum ponad 1/4 terenu Polski. I też chcą doprowadzić do tego, żeby to niby sprywatyzować. Tak, to my znamy tą prywatyzację. I cóż, no ja się wtedy zgodziłem, jest gorąca woda, pokażmy Polsce. Proszę Państwa, ile ci ludzie podkładają nóg, żeby to zniszczyć. My się nie poddajemy, pracujemy dalej, ale to jest droga przez potworną mękę, tak bym powiedział. Nie o wszystkim możemy mówić. Procesy, pukania. A co jest najgorsze, ci ludzie, którzy tak podkładają nogi, udają wspaniałych katolików i Polaków. A kradną, bo inaczej tego nazwać nie można. Kradzież na kradzieży i kradzieżą popędza. Tak tylko mogę mówić. Myślę, że gdzieś tu są też te nieuczciwe interesy, bardzo poważne nieuczciwe interesy z tymi wiatrakami w Polsce. Dlatego nie poddajcie się i trzeba ludziom mówić. Niech ludzie zrozumieją to. Czym więcej ludzi zrozumie, czym więcej ludzi będzie uczciwymi, porządnymi sumieniami, tym więcej dobrego zrobimy. My pracujemy dla narodu, dla wielkiej naszej polskiej rodziny. To jest niezwykle ważne. Przykładem nam są wielcy Polacy i świeccy i duchowni, aż do Jana Pawła II. Dlatego gratuluję i nie poddajcie się, nie poddajcie się. My się nie poddajemy tutaj, nie poddamy się i wierzę, że zwyciężymy. A my idziemy uczciwie z Panem Bogiem i wierzę, że wielu ludzi to zauważy i zjednoczą się ludzie dla Polski. Bardzo dziękuję i słucham bardzo, bardzo z takim, no, bardzo z wielkim zainteresowaniem. proszę Państwa, trzeba dojść maksymalnie do jak największej ilości ludzi, żeby zrozumieli, żeby nie poddali się tej propagandzie. Tych propagandistów mamy wielu. Oni mają media potężne. Te media, ja nie nazywam głównego nurtu, tylko mętnego nurtu, bo oni mącą w głowach i w sercach i chcą nas w ten sposób po prostu zrobić swój interes na całym narodzie polskim, na Polsce. Wszystkiego dobrego, nie dajmy się, alleluja, do przodu.
Ojcze, bardzo dziękujemy.
A jeżeli ja mogę, to ja muszę ojcu dyrektorowi bardzo szczególnie proszę. Podziękować. Tak. Dlatego, że na tym froncie walki z elektrowniami wiatrowymi i przy wsparciu oczywiście protestujących, to tak naprawdę zaczęło się wszystko od Radia Maryja i telewizji Trwam. Dlatego, że na początku media traktowały nas jak po prostu szalonych ludzi, którzy nic nie rozumieją. Są niewykształceni, nie znają się na tej nowoczesności, nie rozumieją jej. Żadne argumenty nie trafiały. Teraz jest głośno. Rzeczywiście media podchwyciły wtedy, kiedy stał to się problem 2,5 miliona co najmniej ludzi. Ale kiedy to były garstki protestujących, to rzeczywiście na ojca dyrektora i ojcze dyrektorze wielkie dzięki. Przekazuję to od wszystkich protestujących. Naprawdę zaczęło się właśnie stąd, że ludzie poczuli, że mogą to gdzieś nagłośnić, bo nagłośnienie powodowało, że coraz więcej osób o tym mówiło, co dawało raz, że siłę, a dwa też utrwalało jednak, że jest to wiedza, że to nie protest zazdrosnych, niegrzecznych, niedobrych, którzy są niezadowoleni, że sąsiad ma podpisaną umowę, tylko po prostu ludzi walczących i o swój interes, swojej ziemi, swojego majątku i ojczyzny. Także bardzo, wielkie dzięki ojcu dziękuję. Dyrektorze.
Pani dyrektor, słowo na podsumowanie.
Ja muszę powiedzieć właśnie, że na pewno nie ustanę w walce o naszą polską piękną ziemię, o piękne lasy, prawda, jeziora, które mamy. Mieszkam przy pętli grunwaldzkiej, ale ja zabytkowa przy moim domu i tam mają stanąć wiatraki. Dlatego
pierwsze,
mówię...
to też myślę, pani dyrektor, no prawa ludzi. My
prawa
chcemy
ludzi.
Być usłyszani.
Właśnie.
My chcemy w tej debacie być partnerem, a
oczywiście,
nie gdzieś tam
tak.
zostawieni na boku.
Tak, bo my nie jesteśmy prywatną jakąś firmą pana wójta, tylko my żyjemy w tym kraju, tu i teraz. I my chcemy żyć prawda, bez wiatraków.
Bardzo dziękuję.
Po prostu.
Panie Piotrze?
Chcę się też odnieść do tego, co powiedział ojciec dyrektor. Oczywiście bardzo dziękujemy. Jesteśmy bardzo wdzięczni, bo gdyby nie właśnie te wolne media, to byśmy mogli, tak jak ja na przykład, wyjść sobie na swoją wiejską drogę i krzyczeć w niebogłosy, że wiatraki szkodzą. Ten głos nie byłby słyszalny. A dzięki tym wolnym mediom oczywiście jest słyszalny i nawet ta, co się stało teraz właśnie w Sejmie, pan Tusk no, zrobił to, że z powrotem to wraca do komisji. Walczymy o Polskę, walczymy o właśnie o te bogactwa, jakie mamy. Geotermia toruńska jest przykładem. Wiatraki się dotuje, stawia się wszędzie, gdzie tylko można, upycha się w tą Polskę, pcha się te wiatraki. A właśnie trudności, jakie miała właśnie geotermia toruńska, nie było tych dopłat, różne tam, tak jak ojciec dyrektor powiedział, kłody pod nogi.
My widzimy w tych opracowaniach takich zewnętrznych do dużego ruchu nie ma, a to też źródło odnawialne, moglibyśmy wykorzystać te źródła, które mamy, które są
oczywiście.
Zbadane.
Ja taka mi się wręcz powiem, blokuje właśnie te bogactwo, jeszcze raz to powiem, blokuje się te bogactwo, które mamy.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dzisiaj naszymi gośćmi w rozmowach niedokończonych byli pani poseł Anna Zalewska. Dziękuję.
Dziękuję.
Pani Iga Kućmańska.
Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję. Dyrektor Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pozytywna Energia. I pan Piotr Kurowski. Dziękuję.
Dziękuję. Z panem
członek Komitetu Obrony Mieszkańców przed lokalizacją elektrowni wiatrowych. Dzisiaj temat, który proponowaliśmy za sprawą naszych gości, szansa na uporządkowanie farm wiatrowych. Dziękuję za uwagę, dziękuję za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.